Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.
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 Amen. Amen. Amen.
Cały lud odpowiedział amen. Amen, niech się tak stanie. Słuchajcie, nie mogę wam powiedzieć ani pół słowa. Muszę najpierw do mamy. Słuchajcie, żeby nie wiem, jaki ktoś mądry głosił kazania, ciekawe opowieści tutaj stosował, dopóki na te słowa nie spłynie nie łaska Ducha Świętego. Nic z tego nie będzie, pójdziemy do domu, zapomnimy, jutro każdy z was w ogóle nie będzie pamiętał o tym dzisiejszym spotkaniu. Jedynie wtedy, kiedy spłynie łaska Ducha na te słowa, może zostać poruszone przynajmniej jedno serce. Zobaczcie, że gdziekolwiek pojawia się Matka Najświętsza, natychmiast pojawia się Duch Święty. Bo jak to można by było inaczej wytłumaczyć, kiedy do starszej, 60-kilkuletniej, mądrej niewiasty żony dostojnika kościelnego Zachariasza przychodzi 15-letnia kuzynka po to, żeby sprzątać, prać, gotować, zamiatać, wykonywać najprozaicze czynności, a ta staje jak wryta i mówi, a skądże mi to, że Matka mojego Boga przychodzi do mnie? My dzisiaj wszyscy wiemy, kto to jest Matka Najświętsza, ale ciotka Ela, mama Jana Chrzciciela, nie wiedziała. Albo skąd ci ludzie w Kanie Galilejskiej, kiedy zabrakło rozweselacza na weselu, mogli przypuszczać, że ona może wszystko załatwić u swojego syna. I to też ciekawe, że nie poszli do Pana Jezusa bezpośrednio, tylko poszli do niej. Przecież Pan Jezus jeszcze nie dokona żadnego cudu, oni też nie wiedzieli, ona tam przyszła ciasto robić. Tak działa Duch Święty. Musimy na chwilkę do mamy, przynajmniej ja muszę na chwilkę do mamy, żeby się pomodliła z nami o łaskę Ducha. Żeby przynajmniej jedno serce zostało dzisiaj poruszone. I dla mnie oświatełko, bo ja naprawdę nigdy nie jestem przygotowany na takie spotkania i nigdy nie będę o czym będę opowiadał. To trwa 20 sekund. Jeżeli ktoś z was chce, niech się przyłączy do mnie, a ktoś jest z innej drużyny, to proszę o 20 sekund cierpliwości. Mówię z tej innej drużyny, dlatego że kiedy jeszcze w latach 80. miałem spotkania w kościołach w Polsce, to przychodzili ludzie, klienci, żeby posłuchać, co ten Budziaszek tam będzie opowiadał. Zawsze mówię, chłopaki, poczekajcie jeszcze chwileczkę, ja na 20 sekund do mamy, a potem piszcie. Także jeżeli ktoś jest z was bliska, chciał się przyłączyć, to się przyłączy do mnie. Mateczko, to naprawdę nie ja wymyśliłem. Tylko ty we wszystkich swoich objawieniach powtarzasz, że kochane dzieci, kiedy wy na ziemi odmawiacie pozdrowienia anielskie, ja stoję przed Bożym tronem i załatwiam wasze sprawy. Pomódźcie z nami teraz. Pomódźcie o łaskę Ducha, żeby przynajmniej jedno serce zostało dzisiaj poruszone. I trzymam się za słowo. To nie ja wymyśliłem, to ty mówisz tyle razy. Pomódźcie z nami. A wiem, że ty możesz wszystko wyprosić u swojego Syna. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak nie była nasza żonka, teraz zawsze i na wieki wieku. Amen.
Matko pięknej miłości,
módl się za nami.
Amen.
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 Amen, amen, amen. Niech się tak stanie i się stanie. Słuchajcie, ja nazywam się Jan Budziaszek. 63 lata temu zostałem ochrzczony w tym kościele. Moi rodzice tutaj brali ślub, a dziadek mojej mamy budował tu wieżę w tym kościele. Jestem żonaty. Co prawda pierwszy raz dopiero, ale za to 35 lat. Mam dwójkę dorosłych dzieci po ślubie. Jak wiecie, na co dzień zawodowo pracuję jako perkusista i tutaj bardzo proszę, żeby nie mylić dwóch pojęć, bo jak wiecie, w każdym zespole dzielimy ludzi na muzyków i na perkusistów. Muzycy to są ci artyści, którzy muszą umieć nastroić gitarę, muszą się uczyć funkcji, harmonii, nie wolno im fałszować, a perkusista wystarczy, że ma trochę poczucia rytmu jak małpa i on może się załapać w każdym zespole. Tak jak was kiedyś ktoś pytał o Budziaszka, możecie śmiało powiedzieć, że jest to gość, który już od ponad 40 lat, bo ze skandami 43 lata, czy ponad 45 lat pracuje zawodowo jako perkusista, młodzi ludzie dodają czasem jako małpa, ale to właściwie na jedno wychodzi. W sensie najbardziej, jak wiecie, skojarzyłem, jestem ze strony Skandowia, ale właśnie to nie tylko to. Teraz wróciłem, jadę po prostu z Warszawy, bo zgrywam taki muzykę z największego koncertu ewangelizacyjnego, mogę powiedzieć, na świecie, które od 6 lat organizuje w Rzeszowie. W ubiegłym roku było ponad 40 tysięcy ludzi na tej modlitwie. Ale co trzeba powiedzieć? Poproszę mnie, żeby coś powiedział na temat modlitwy. Jedna rzecz jest pewna, o której musimy zacząć nasze wszystkie rozważania dzisiejsze. Wiele informacji pada Cię na całej kuli ziemskiej. Jest tylko jedna, najważniejsza i ona jest zawsze na temat. Kiedyś pisarze krakowscy zaprosili mnie na sejmik i Marek Skwarnicki mnie się pyta: Janek, jak Ty dobierasz cytaty z Pisma Świętego do tych wszystkich Twoich opowieści? A mówię, nigdy nie dobieram cytatów, tylko gdziekolwiek by był na świecie, nieważne w Japonii, w Australii, jeżeli jakakolwiek dzieje się, sprawa się na świecie, jakaś przygoda mi się trafia, robię wieczorem notatki z dnia, zawsze o tej przygodzie jest napisane albo w pierwszym czytaniu, albo w Ewangelii. I dlatego też, żeby nie wiem, jakieś tu mądre opowieści dzisiaj głosił, nie ma ważniejszej informacji na całej kuli ziemskiej dzisiaj, jak dzisiejsze czytanie liturgiczne z dnia. A dzisiaj co jest najważniejsze? Pierwsza sprawa. Żebyś nie wiem, jaki był mądry, jak miłości nie będziesz miał, będziesz tylko jak cymbał brzmiący albo miedź brzęcząca. I druga rzecz, bardziej do męskiego grona, które lubi politykować. Dzisiaj w naszym kraju, o czym się gada w towarzystwie? A ten jest z PiS-u, a ten z PO, a ten taki, a ten śmaki. A koniec tej Ewangelii mówi, tylko mądrość można się liczyć. Jakbyście popatrzyli trochę historycznie, 11 września 2001 roku, kiedy patrzyliśmy, jak World Trade Center wali się na kolana. O drugiej nocy idę spać i mówię do mojej żony, ty, ja jeszcze nie czytałem, dzisiaj się czytam. Otworzyliśmy, pierwsze czytanie było, Święty Paweł pisał w liście do Kolosan, pojdzie się za błędnymi naukami, które są tylko czczą filozofią, opartą tylko na tradycji ludzkiej, nie mają co nic wspólnego z Bożym nauczaniem. Ewangelia była Świętego Mateusza, biada wam bogaczom, bo odebraliście swoją nagrodę, biada wam, wszyscy ludzie chwalić was będą, bo tak wasi przodkowie czynili fałszywym prorokom. Także historia każdego z was jest 100 razy ciekawsza od mojej. Jak wiecie, od 24 lat piszę codziennie najwspanialszą historię, jaka kiedykolwiek wydarzyła się na kuli ziemskiej, najbardziej niesamowitą, czasami wręcz kryminalną, jest to historia mojego życia. Szczerze mówiąc, ona jest ciekawa tylko i wyłącznie dla mnie. Każdy z was przeżywa taką jedną, jedyną, niepowtarzalną historię, która się nigdy wcześniej nie wydarzyła i nigdy się już później nie wydarzy. Historia każdego z was jest 100 razy ciekawsza od mojej. To ktoś was może zapytać, no to dlaczego ty piszesz, Budziaszku, a nie ja? Ja też o tym bardzo długo nie wiedziałem, ale teraz wiem na 1000%. Wszystko w życiu jest łaską. To, że pozwolono nam się urodzić, każda sekunda przeżyta przez nas, każdy człowiek, którego spotykamy, a szczególnie ci, którym jest ciężko dźwigać własne krzyże, to jest łaska, łaska, jeszcze raz łaska. Gdybyście tak codziennie ćwiczyli Psalm 139, tam jest napisane, jeszcze słowo nie powstało na języku, a Ty już je znałeś, Panie. Ty wiesz, kiedy siadam, kiedy wstaję i wszystkie moje myśli nie są Ci obce. I tam jest jedno zdanie, które najbardziej mnie poraża. Dni określone zostały, chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał. Czy wierzycie, że wiara to łaska? Że my tu jesteśmy tylu, popatrzcie, Waszych znajomych, lepszych od Was, inteligentniejszych, może nawet pobożniejszych, nie ma ich tu, a ktoś na to dzisiaj zawołał. Dni określone zostały, chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał. To nie wyście mnie wybrali, to ja was wybrałem. I ja was tutaj przeprowadziłem, słuchajcie, do niesamowicie w planie Bożym i to żaden argument na pójście do nieba. To, że my jesteśmy dzisiaj, myśmy dostali tą łaskę. Ja dostałem tą łaskę, że dzisiaj tutaj jestem. Chociaż gonia głupi z Warszawy, mało się nie zabiłem po drodze parę razy, słuchajcie. Łaska, łaska, jeszcze raz łaska. Ale żeby to odkryć, co zrobić, żeby to odkryć, że to wszystko jest łaską, że nie ma przypadku na świecie, że Panu dla każdego z nas ma genialny plan. Pierwsza sprawa, pytają mnie młodzi ludzie czasem w różnych wywiadach, proszę Pana, co to znaczy być chrześcijaninem? Co to znaczy żyć jak chrześcijanin? A mówię, to powiedz mi, ja bym się każdego z was zapytał, jaka ostatnia informacja wpada do waszego komputera? Ja bym was kiedyś ktoś zapytał, teraz, o czym ostatnio słyszałeś? Co jest najważniejsze teraz dla ciebie? O czym ostatnio słyszałeś? To będziesz kombinować, czy ten się pokłócił z tamtym, tam tsunami, tam w ogóle jakiś inny huragan. Czy słuchałeś, co mówi do ciebie dzisiaj twój miś nauczyciel? Jak ty możesz nazywać siebie człowiekiem wierzącym, chrześcijaninem, jak ty nie słuchałeś dzisiaj słów twojego mistrza? To jest tekst dzisiejszej Ewangelii. Nie mamy szans, nie damy rady, jak nie będziemy żyć codziennie ze Słowem Bożym. Tam jest wszystko, jeżeli nie wiesz, co się dzieje, dlaczego sobie złamałeś nogę, albo dlaczego w ogóle cokolwiek, sięgnij do dzisiejszych czytań. Przeczytaj dzisiejsze czytania, a szczególnie Ewangelię. Tam jest odpowiedź na wszystko, co się dzieje na świecie. Tam, ja nie chcę też sięgać, bo mam, chciałem o czym innym opowiadać, co się działo, jakie były czytania, jak było tsunami, bo wiecie, że było tsunami na Filipinach, było Boże Narodzenie. Jakie czytania były, jak była Katrina waliła się na Nowy Orlan, na tydzień przed największą paradą gejów i lesbijek w historii ludzkości. Co było czytane w tym dniu? Czytajcie codziennie czytania liturgiczne. Na 24 lata to robię i słuchajcie, nagle się okazuje, że wszystko jest pięknie. Ja piszę tą historię, nie mówię, to jest w ogóle nieważne, bo ja piszę dla siebie. Każdy z was przeżywa 1000 razy ciekawszą historię od mojej. Codziennie sobie rozważam na pobudkę, nie wiem jak to się stało, bo słuchajcie, to wszystko jest łaską. I wierzę, że to mój żaden argument do nieba. Zastanawiałem się przez wiele lat, bo bardzo mocno kiedy siedziałem w różnych filozofiach wschodnich, ale przy okazji nie wiedzieć dlaczego, się wiem, zbierałem skrupulatnie wszystkie teksty z objawienia Matki Bożej, począwszy od Guadalupe do dzisiejszych czasów. Zauważcie, jeżeli cokolwiek miało się wydarzyć ważnego na świecie, albo ludzkość zbliżała się do jakiegoś zakrętu dziejowego, ona zawsze jest na ziemi. Ona zawsze tu jest jak najlepsza matka, żeby coś tutaj pomóc. Luther wyprowadził z kościoła w XVI wieku, na początku XVI wieku, ponad 10 milionów ludzi w Europie. W 1531 roku ona jest w Guadalupe, ona, to w Meksyku, bo Guadalupe było to takie powiązanie, bo to było najważniejsze sanktuarium maryjne w Hiszpanii, ale Cortes jechał z figurką Matki Bożej na wracać Azteków. I ona tam w Święto Niepokalanego Poczęcia i mówi, ja jestem waszą matką i matką Hiszpanów. I słuchajcie, ich ładnie go zgubią, dlatego że nie było dwóch większych wrogich narodów jak Aztekowie i Hiszpanie. I z tego narodu, z tych dwóch narodów wrogich powstał piękny naród, w ogóle meksykański. Gdy dzisiaj mówicie o pobożności maryjnej w Polsce, życzyłbym każdemu z was, żebyście pojechali do Meksyku, żebyście zobaczyli, co to znaczy Guadalupe i kult Matki Bożej. W ciągu jednego roku zostało tam ochrzczonych 10 milionów Indian od objawienia Matki Bożej. Po rewolucji francuskiej przyszła 3 razy do Francji. Były mordowane wszystkie wartości moralne. 3 razy do Francji przychodzi lud La Salette, objawienie cudownego medalika. Przed wybuchem rewolucji październikowej, każdego 13, od 13 maja do 13 października, nie tu małych dzieci w Lourdes, nie w Lourdes, tylko w Fatimie. Jak wiecie, rewolucja październikowa miała objąć komunistyczna całą Europę od wschodu od Moskwy i od zachodu od Portugalii. W Portugalii było wiele mocniejszy ośrodek komunistyczny niż w Moskwie. I ona zawołała mi wiele rzeczy, przede wszystkim mówi, jest królową różaństwa świętego i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałbym zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz. Mówi, czy pamiętacie, kochane dzieci, musimy ten dzień 13 każdego miesiąca, musimy odebrać szatanowi, musi być poświęcony mojemu niepokalanemu sercu. I dzisiaj, kiedy rozmawiam z Polakami na świecie, ale na Polsce, to mało kto kojarzy, że 13 maja 1981 roku o godzinie 17:17, o tej samej godzinie, minucie i sekundzie, w której odbyło się pierwsze objawienie Matki Bożej w Fatimie, padają strzały do Ojca Świętego. Tego 13 roku, 13 grudnia padają strzały do Polski, jak wiecie, Polska katolicka największym zagrożeniem dla masonerii europejskiej. I słuchajcie, tak by można tą całą historię patrzeć, co się dzieje, bo to nie trzeba być wielkim mądrcem, żeby tylko patrzeć, co się dzieje. I tak zastanawiałem się, dlaczego Matka Najświętsza ile razy schodzi na ziemię, zawsze przychodzi i daje szczególnie młodym ludziom do ręki różaniec. Takie dziwne skojarzenie, tu stary facet w ogóle wypił może wódki w swoim życiu i tu nagle różaniec podróżuje po świecie. Słuchajcie, dlaczego? I kiedyś obudziłem się rano, 24 lata temu, żona jeszcze spała, dzieci spały, otworzyło mi się jedno oko, szarowa na dworze i pierwszy raz w moim życiu zacząłem odczuwać fizycznie jakby obecność jakiejś postaci, która bez przerwy przy mnie stoi. Bez względu na to, czy ja jem zupę, czy chodzę, czy śpiewam, czy gram, ta postać bez przerwy przy mnie stoi. Znacie ją wszyscy doskonale. Bo kiedy byliśmy maleńkimi dziećmi, przynajmniej nad moim łóżeczkiem wisiał obrazek, gdzie jakiś anioły przeprowadza dziecinkę przez kładkę. Znacie to wszyscy. I teraz sobie wyobraźcie, budzi się 40-letni młodzieniec i czuje, że stoi. Zaczęły się we mnie głębić myśli. Janek, zdobyłeś łaskę Boga, pozwolisz, żebym cię prowadził. Ja sobie tak zacząłem sam odpowiadać, no dobra, ale co to się będzie działo? I ten głos dalej, ta myśl przychodzi do mnie, nic się nie będzie działo. Wszystko będzie jak do tej pory, tylko pamiętaj, kiedy wylądowałeś na tej planecie, u Pana Boga było zapisane, jakie krzyże będziesz nosił, jakich ludzi będziesz spotykał. Jest zapisana godzina, minuta ewakuacji twojej z tej planety. A ty rozbudowując swój intelekt, zacząłeś budować swoją wizję świata. I wypadłeś z tego planu Bożego. I nigdy nie będziesz szczęśliwy. Dopóki będziesz chodził swoimi nogami na tej planecie, nigdy nie będziesz szczęśliwy. dopóki nie wskoczysz z powrotem w ten genialny plan Boży, który ma dla Ciebie przygotowany. No dobra, to sobie tak. To co mam zrobić, żeby wskoczyć w ten plan Boży? Nic. Nic nie robisz. Tylko jedna rzecz. Musisz w tym momencie zrezygnować ze wszystkich planów, marzeń Twoich życiowych. Nie wiesz, żeby nawet jakie były dobre i szlachetne. Czy jesteś w stanie to wszystko odrzucić teraz? Tylko od tej pory pamiętaj. Każdy człowiek, którego dzisiaj spotkasz, każdy człowiek, którego dzisiaj spotkasz, będzie dla Ciebie największym darem i z nim rozegrasz dzień dzisiejszy. Czy zgadzasz się? No dobra, ale czy zgadzasz się? Nie wymyślaj niczego, żadnych mądrych rzeczy, broń Boże, pobożnych rzeczy, tylko pamiętaj, każdy człowiek, którego dzisiaj spotkasz, będzie dla Ciebie największym darem. Przecież codziennie spotykam jakichś ludzi. Nie zawsze są to tacy piękni, tutaj elegancko przyjść do kościółka, się pomodlić na mszę świętą. Bardzo często są to ludzie, którym jest ciężko dźwigać własne krzyże. A oczy moje widzą, że jest pijany, naćpany, gdzieś chłopaki szukające jakiejś zaczepki. I dopóki się patrzę na nich ludzkimi oczami, oni stają się dla mnie jakimś niepotrzebnym, czasami wręcz obrzydliwym. Natomiast kilka razy w życiu, bo nie da się tego tutaj, kilka razy w życiu udało mi się zatrzymać przed takim człowiekiem i nawrócić się. W ogóle co to znaczy nawrócić się? Słyszeliście takie pojęcie, nawrócić się. Jeżeli wam jakiś ksiądz, albo jakiś bardzo świątobliwy powiedział, że on się tam nawrócił 10 razy tam, 10 lat temu, czy 15 lat temu, to powiecie mu perskiego, to nie ma takiej możliwości. Co to znaczy nawrócić się? Nie można się nawrócić raz w życiu. Przed każdym krokiem, który chcę zrobić, słowem, które chcę powiedzieć, myślą, którą chcę wypuścić, muszę odwrócić się od mojego sposobu ludzkiego reagowania i nawrócić się do mojego mistrza, który wisi na krzyżu. I zapytać, Panie mój, a co to byś zrobił teraz na moim miejscu? I ile razy udało mi się tak nawrócić? Słuchajcie, zawsze od tego momentu zaczynały się dziać jakieś cuda i o tych cudach, do tych spotkania trzeciego stopnia piszę od 24 lat codziennie w swoim dzienniczku perkusisty. I słuchajcie, coś mi się takiego dziwnego stało, bo to znowu łaska, że od tych 24 lat nie wstanę inaczej z łóżka. Bez względu na to, czy śpię 5 minut czy 10 godzin, dzisiaj spałem na krześle w hotelu w studiu w Warszawie 2 godziny. Słuchajcie, dopóki nie odmówię pierwszej dziesiątki różańca. Przyjęcie zadania na dzień dzisiejszy. Nie wiem, co się stanie. Matka na świecie, kiedy rozmawia z Gabrielem, to nie mówi, będziesz matką Syna Bożego. Ona mówi, no dobra, ale żeby to dziecko się urodziło, to potrzebny jest jakiś chłop, nie, jakiś facet. Jak to się stanie? On zrzuca to Duchowi Świętemu. Czy wierzysz w to, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych? Czy wierzysz w to, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych? Czy wierzysz w to, że On Cię tutaj przyprowadził, że to Ty sobie nie wymyśliłeś, tylko On ma dla Ciebie genialny plan? I to żaden argument nawet się na nie da. Tylko Ty dostałeś do łaski, że to przyszedłeś, wierzysz w to? I słuchajcie, odbawiam tą dziesiątkę i tam powiedziała jedne z najważniejsze słowa, które musimy stosować na co dzień. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Nie ma innej możliwości sprowadzania Boga na ziemię, jak tylko oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wola Boża, żeby nie wiem jak bardzo nie zgadzała się z moją wolą, jest zawsze dla mnie dobra i jest zawsze dla mnie zbawienna. Odbawiam tą dziesiątkę i wstaję i słuchajcie, życie moje całe przewróciło się do góry nogami. Od tej pory nie odważyłbym się pójść do jakiegokolwiek wydawnictwa, żeby ktoś wydał jakieś moje myśli czy moją książkę. Nie odważyłbym się pójść do jakiegokolwiek zespołu muzycznego czy studia muzycznego, żeby ktoś mnie zaprosił do roboty jako perkusistę. Nie odważyłbym się pójść do jakiegokolwiek duszpasterza, żeby mnie ktoś zaprosił na takie spotkanie jak tutaj z Wami. Słuchajcie, no bez przerwy mnie ktoś zaprasza. Jak nie do więzienia, do seminarium duchownego. Słuchajcie, instytuty teologiczne. I to, gdybyś nie chciał. Nowy Jork, Los Angeles, teraz byłem w Kazachstanie. Od 1 października zacząłem rekolekcję w więzieniu w Kaliningradzie w Rosji. Słuchajcie, kiedy staję w instytutach teologicznych przed profesorami o teologii, mówię, co myślisz o szaleni, tu byle jaki bełnica, będzie wam gościł rekolekcję. No tak, no, ja tego sobie w życiu tego nie wymyślił sam. Słuchajcie, łaska, wszystko jest łaską. Takie proste rzeczy. Jestem kilkanaście lat temu na festiwalu jazzowym w Hadze z Jarkiem Śmietaną, jesteście z Krakowa, na pewno słyszeliście o takim gitarzyście. I po naszym koncercie siedzimy w klubie jazzowym, na jakimś drzewce, że ludzie coś grają. Nagle chodzi Bronek Słuchanek, on kiedyś jeszcze w latach 60. grał w kwintecie Tomasza Stańwicz, rewelacyjny kontrabasista, od 40 lat mieszka w Stanach i w Szwecji i gra tylko z Hindusami. I tak się przedstawiamy nawzajem, on pokazuje na mnie i mówi, a tu taki mój kolega z Polski, dziwny facet, on się modli. I ci Hindusi się mną zainteresowali i mówią, jeżeli ty jesteś człowiekiem modlitwy, to jutro o wschodzie słońca mamy taki meeting modlitewny, może byś przyszedł na to spotkanie. Mówi, okej, okay. Na drugi dzień rano wstawiłem się w umówionym miejscu. No i ten lider tej grupy mówi, w ogóle witamy cię, dobrze, że jesteś jeszcze naszym gościem. Spróbuj rozpocząć swoją modlitwę, spróbuj rozpocząć swoją mantrę, to my się do ciebie dołączymy. A ja mówię, przepraszam cię bardzo kolego, ale w mojej religii nie ma czegoś takiego jak mantra. A to mówi, to jak to? To powiedz mi, czym ty się bronisz przed atakami niepotrzebnych myśli? Czym ty się bronisz przed atakami złego i tych myśli, które cię tylko dołują, niczego dobrego nie przynoszą? Popatrzcie, zauważcie, kochani, nie wiem, czy to już praktycznie, ale na pewno to znacie wszyscy. Jak budzimy się rano, a oczy nasze otwierają się wcześniej niż usta na modlitwie, od razu możemy zostać zaatakowani przez złego, który niekoniecznie podrzuca nam same grzeszne myśli, które może czasami są nawet i przyjemne. Ale szatanowi najbardziej zależy na tym, żebyśmy się bez przerwy czegoś bali. Żebyśmy się bali nawet własnego cienia, żebyśmy bez przerwy chodzili przerażeni. I na przykład, tu widzę kilku byłych studentów, albo wiesz, któryś z nas miasteczka mówi, przychodzi student, mówi, o, ty, podobno masz się egzamin, nawet nie chodź, leżysz w ogóle, nie? To kogoś dorosłego może powiedzieć, jutro wpływa tutaj od tata pracy, idziesz na bruk. Nawet do takiego małego dziecka może powiedzieć, zobacz, jak twój tata się pijany do domu, on ci pokaże. Czym ty się bronisz przed atakami tych niepotrzebnych myśli, które się tylko dołują? W sensie nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć, ale włożyłem rękę do kieszeni. I natknąłem się na to urządzenie, które każdy z was ma. Ja sobie nie wyobrażam, żeby wyjść z domu i nie mieć przy sobie najważniejszej broni przeciwko szatanowi. Moim kolegom alkoholowym mówię, słuchajcie, noś kieszeni poświęcone urządzenie jest nawet, jak się będzie brało, bo wiecie, to jest najstraszniejszą chorobą na świecie, jest nie rak, czy tam jakieś inne, czy AIDS, nie, choroba alkoholowa. Po co, słuchajcie, jak się będzie coś, nie będzie mógł wytrzymać, łap za urządzenie, nawet gdybyś go nie odmawiał, zobaczcie, jakie iskry się tam sypać. I jak dotknąłem tych koraników, przypomniałem sobie, że od wielu mistyków słyszałem, że w momencie, kiedy my na ziemi odmawiamy pozdrowienia angielskie, demony nie mają do nas dostępu. A co mówi Matka Najświętsza we wszystkich swoich objawieniach? Kochane dzieci, ja w tym czasie stoję przed Bożym tronem i załatwiam wasze sprawy, ale to jest nie najważniejsze. Najważniejsze jest to, że demony was w tym momencie nie mogą dosięgnąć. No i to jest takie proste. Proste, co już jest. Z wielu życi się składa, nie tylko odmawiania pozwolenia, ale to jest cała filozofia życia. To jest, ja mówię wam o pierwszej tajemnicy różańcowej. Przyjęcie zadania na dzień dzisiejszy. Nie kombinujesz niczego, niczego nie wymyślasz, tylko pamiętaj, każdy człowiek, którego się spotkasz, będzie dla ciebie na największym darem. I każda sytuacja, w którą wejdziesz, będzie dla ciebie największym darem. Bo jak wiecie, chrześcijaństwo to jest przebaczenie. Jeżeli serca nie przebaczy drugiemu człowiekowi, mówi Pan Jezus, Ojciec mój, nie przebaczy wam w niebie, bo chrześcijaństwo to jest przebaczenie. Wiecie, jak ja się często kłócę z Panem Bogiem, bo mówimy czasami o modlitwie. I jak ich kłócę? Dlaczego mnie rzuciłeś na tej planecie do tego kraju? Dlaczego ościli mnie w tym kościele katolickim? Nie mogłeś mnie gdzieś tam rzucić do środkowej Australii, do aborygenów, albo gdzieś do środkowej Afryki, goniąc sobie na Golaska, żadnej odpowiedzialności. A mnie tutaj rzuciłeś. Nigdzie na świecie nie jest powiedziane, że cały świat ma być chrześcijański. My ma być tylko światłością dla świata. I chrześcijaństwo to jest przebaczenie, jeżeli serca nie przebaczy się drugiemu człowiekowi. Tutaj żeśmy śpiewali o przebaczeniu, dlatego chciałem to powiedzieć. To mój Ojciec mój niebieski nie przebaczy nam niebie. I słuchajcie, możemy sobie ustami mówić, przebaczam, ale tu Janowi Gudziaszkowi potwornie trudno. To jest ta sprawa, jak byłem do tego ćwiczony. Kilka lat temu miałem rekolekcję dla studentów, zaczynałem w Katowicach, już była autostrada, już była. Była godzina szósta. Ojciec mu nie żył, matka już była sparaliżowana, leżała. Myślę sobie, godzina szósta, siódma na konferencję, autostradą za pół godziny będę spokojnie w tych Katowicach, padę do mojej mamy na 5 minut. Słuchajcie, byłem pod moją mamą na Przybyszewskiego ulicy z Brodowiskiem, tam Przecica, może, ja wiem, no, może 5, może 7 minut. Wychodzę przed dom i ku mojemu przerażeniu widzę, że nie mam w samochodzie szyby i nie mam radia. Jest 19 marzec. Mówię, Panie Boże, dlaczego? Modlitwa. Powiedz mi dlaczego? Przecież ja do tej Katowic nie jadę w swojej sprawie. Dlaczego dopuściłeś, ty wszechmogący, dlaczego dopuściłeś do tego, że mi to szyby wywalili tym, ukradli to radio? Gdyby mnie ktoś wtedy zapytał, ja stoję przy tym samochodzie, wyjmuję te resztki szkła, czy jesteś w stanie przebaczyć temu obuzowi, który ci wywalił to szybę i ukradł to radio, to wiecie co by było? Gdybym ja go kurde złapał. No do Katowic już nie pojadę, bo zimie bez szyby nie pojadę, pociąg jedzie 2 godziny, nie wiadomo, czy będzie jakieś połączenie. Podjechałem pod mój dom, dwie uliczki obok. Mówię, Panie Boże, dlaczego? No dlaczego teraz zrobię go z tej szyby, w ogóle bez sera? Podjeżdża jakiś samochód. Otwiera się okienko i widzę twarz mojego przyjaciela, alkoholika zresztą anonimowego, Marek. Marek mówi, Jarek, słyszałem, że jedziesz do Katowic, nie mógłbym się załapać z tobą? Bardzo lubi jeździć ze mną na takie krótkie wyjazdy. A mówię, aha, to znaczy, że jadę do Katowic. Przypakowałem swoje książki, bębenki, się nawet nie zdążyłem do domu wpaść, żeby te bębenki zapakować tutaj. I jedziemy tą autostradą, żebyście zobaczyli, jaka straszna męka. Co ja mam opowiadać tym studentom o radości wynikającej z praktykowania chrześcijaństwa przeze mnie? Jak to taki ból, słuchaj, ta szyba, to radio, ból, ból, jeszcze raz ból. A ja mam mówić o radości studentom, że opłaca się praktykować chrześcijaństwo. Za 5 lat byłem przed kościołem, duszpasterz akademicki czeka na mnie, mówi, o, dobre, Janek, cześć, że jesteś, ale wiesz co, wymyśliliśmy ze studentami, że twoja konferencja będzie nie w ramach homilii, tylko po zakończeniu mszy świętej. A on mówi, Bogu niech będą dzięki, na całe 40 minut odległa się moja katorga. Zaczęła się msza święta. I tutaj jest bardzo ważna rzecz, którą może jeszcze będę powtarzał dzisiaj kilka razy. Pan Bóg mówi do każdego z nas, nie tam tylko 2000 lat temu przez proroków, ale mówi codziennie, w czasie Eucharystii, w czasie czuwania. Słuchajcie, genialny, jedyny kościół na świecie, gdzie mamy na ołtarzu żywego Boga. Mahatma Gandhi, mój jeden wielki człowiek, który się zabłysnąłem kilkadziesiąt lat temu, mówił, gdyby chrześcijanie naprawdę wiedzieli, on nigdy nie był chrześcijaninem. Chociaż całe życie chodzi o Nowy Testament pod pachą. Gdyby chrześcijanie naprawdę wiedzieli, kogo mają w tabernakulu i co się dzieje na ołtarzu, nie odważyliby się wejść do kościoła inaczej, jak tylko na kolana. Pan Bóg mówi do każdego z nas, jakby się zapisywali te wszystkie myśli, które się pojawiają w czasie mszy świętej, a tu ludzie wychodzą z kościoła, nawet nie pamiętają treści dzisiejszej Ewangelii. Jakby się to wszystko zapisywali, zobaczyć, jak to wszystko genialnie jest prowadzone. I słuchajcie, pierwsza myśl, która mi się wtedy pojawiła, czym różni się okres Wielkiego Postu u ciebie od pozostałych dni w roku? Mówię, no, tak sobie zaczynam odpowiadać, to właściwie to na dobrą sprawę, no niczym. Może tym, że mam więcej spotkań po Polsce, nie tylko. Zaraz pojawiła się kolejna myśl. Co ofiarowałeś Panu Bogu na czas tego Wielkiego Postu? No i to mam jeszcze ofiarowałem? Zacząłem się kłócić. Prawie 40 dni nie będę miał w domu, prawie codziennie w innym łóżku, to mało jeszcze. I doszliśmy do konsekracji. Kiedy kapłan uniósł Pana Jezusa do góry, między hostią a moją głową, gdzieś w środku, pojawiła mi się twarz wujka Wojtka, wujek Wojtek, szwagier mojej mamy. Słuchajcie, bandyta, alkoholik, kryminalista, co wyszedł z kryminału, z powrotem do kryminału. Słuchajcie, wstyd i zakałat dla całej rodziny. Jak wujek Wojtek przychodził na jakieś uroczystości rodzinne, zawsze przynosił ze sobą flaszkę. I nie daj Boże, że zobaczył, że na stole leżą kieliszki, ostentacyjnie te kieliszki strąca na podłogę, kładł 2-3 szklanki, rozlewał tą wódkę do pełna i mówi, teraz się napijemy. I nie daj Boże, że któraś z ciotek zaczęła oponować, ależ Wojtku, co ty sobie wyobrażasz, jak ty się zachowujesz? Zawsze była awantura i zawsze kilku wujków musiało Wojtka brać za wedy i wrzucać na ulicę. Ale wujek Wojtek w czasie Wielkiego Postu nie wypijał ani jednego kieliszka wódki i nie wypalał ani jednego papieroska. Kiedy w dziękczynieniu po Komunii Świętej, słuchajcie, kręczałem, taki pobożny Jasiu, ja sobie tak się wyobrażam, że musiałem być podobny co najmniej do Luisa Define, taki, no, jaki byłem pobożny. Dostałem młotkiem w głowę, taki tekst. To wujek Wojtek, ten wstyd i zakała dla całej rodziny, potrafił Panu Bogu ofiarować na czas Wielkiego Postu tą swoją wódeczkę i papierosy, a ty, świętoszku, co? No, dobra, czułem. No właśnie co? No właśnie co? A, to może być aż to radio? Bo właśnie na dobrą sprawę mi się nieźle powodzi i nie jedno radio takie będę sobie mógł kupić. I słuchajcie, w tej sekundzie uświadomiłem sobie, że od kiedy zacząłem jeździć szybkim samochodem, mam coraz mniej czasu. Kiedy wcześniej chodziłem piechotą, jeździłem na rowerze, to 3 części różańca miałem zaznaczone do południa, bo tylu moich przyjaciół potrzebuje mojej modlitwy. Po południu zaczyna się nowy różaniec. A teraz, kiedy siadam do samochodu, z kluczykami włącza się radio, czy jak się magnetowo, chociaż wyczą jakieś, może nawet pozytywne treści. W ogóle, żeby dzisiaj odmówił jedną cząstkę różańca, muszę naprawdę się sprężać. Chyba, że jadę gdzieś no, dłużej, a jadę z kolegami, ze skradami, to łatwiej mi, bo sobie tam jadę, ojciec dyskutuje mnie. Słuchajcie. Eureka! Od tej minuty, od tego dzisiejszego dnia, będę miał o wiele więcej czasu. Rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Mam dużo spotkań, będę jechał na drugi koniec Polski do Szczecina. Nareszcie będę miał czas, żeby się pytać po drodze, Panie mój, o czym dzisiaj mam opowiadać tym studentom o radości wynikającej z praktykowania chrześcijaństwa przeze mnie. Słuchajcie, i msza święta się skończyła. Duszpasterz mówi, no to Janek, wow, zaczynaj. Ja stanąłem przed nimi i mówię, słuchajcie, no, przyjąłem się z Krakowa, żeby wam powiedzieć, jaka radość mnie dzisiaj spotkała. Od dzisiejszego dnia będę miał o wiele więcej czasu na osobistą modlitwę i będę się mógł bez słowa pytać, Panie mój, o czym dzisiaj? I gdyby ktoś po tej mszy świętej zapytał mnie wtedy, czy jesteś w stanie przebaczyć temu obozowi, który wywalił ci tą szybę i ukradł to radio, to mówię wam z ręką na sercu, że nie wiem. Bo z tym przebaczeniem to jest potwornie trudne, to musi być łaska. Łaska musi spłynąć z krzyża, bo inaczej nie ma szans. Tylko stała się jedna rzecz, pod którą się podpisuje dwoma rękami. Ktoś mi zabrał ból. Ktoś mi zabrał ból. Mało, że mi zabrał ten ból, to ten ból zamienił mi w radość. Bo sam jestem niczym, lecz wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Dlatego też od 24 lat staram się być codziennie na mszy świętej. I to Słowo Boże, które mnie prowadzi. I mam taką świadomość na Bożym Sądzie. Nie będą mnie pytać o to, ile napisałem dzienniczku perkusisty, ile odbyłem spotkań różańcowych po całej kuli ziemskiej. Zapytają mnie tylko jedno. Czy byłeś miłosierny? Bo pamiętasz tego chłopaka pod sklepem? Chciałem, żebyś mu kupił bułkę. Pamiętasz go? Albo tego starszego człowieka na przystanku autobusowym leżał w błocie, ubabrany cały człowiek, cały się cząst starszy człowiek. Ludzie się do niego brzydzili podejść, bo był chory na padaczkę, był cały ubabrany w ogóle tym błotem i się cały cząst. Ludzie się do niego brzydzili podejść. Pamiętasz go? Albo pamiętasz tą dziewczynę w Grudziądzu? W więzieniu prowadził rekolekcję. W Grudziądzu jest największe więzienie dla kobiet w Polsce. I ta moja jedna dziewczyna miała 27 lat, dostała 16 lat wyrok za mordowanie swojego męża. I ja już widzę ten sąd ostateczny i Pan Jezus się pyta, czy pamiętasz ich wszystkich? To ja byłem. I wszystko, co uczyniliście jednemu z moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. A czego nie uczyniliście, mnieście nie uczynili. Jak opowiadam w kościołach, że tutaj sąd ostateczny, a tu dziewczyna zamordowała swojego męża, a Pan Jezus mówi to ja, połowa ludzi chce uciekać z kościoła. Oczy nasze widzą, że jest upadek, że się coś stało, ale co kogoś popchnęło do tego upadku? Już nikogo nie interesuje. I teraz sobie wyobraźcie, jakiego paradoksu ja jestem świadkiem. Może ja mam tylko takie szczęście. Kiedy zaczął się ruch pielgrzymkowy w Łagiewnikach, mąż tej dziewczyny prawie, że naprzeciwko klasztoru na ulicy Świętej Siostry Faustyny otworzył agencję towarzyską, żeby zarabiać na pielgrzymach. Czujecie bluza? Swoją żonę bił, katował, podobno lejkę wlewał ją wódkę do gardła i ją katował przy tym, żeby i zmuszał ją do prostytucji. Ona to tłamsiła w sobie przez półtora roku. Po półtora roku wybuchła, nie wytrzymała, pod ręką był tasak czy siekiera i porąbała swojego męża. Pamiętajcie jeszcze sądzenie, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Słuchajcie, cudownie wszystko jest powymyślane w naszym życiu, tylko nie damy rady patrzeć, jak będziemy oglądać za dużo filmów, które ktoś tam wymyślił, jakieś fabułki albo zabijają się, tylko najciekawsza historia, kiedykolwiek wydarzyła się na Góry Ziemskiej, to jest moje życie, to jest Twoje życie. Pytają mnie często, proszę Pana, jakie było Pańskie największe wydarzenie w życiu? Będę myślał, że będę opowiadał o koncertach w Halu, w Japonii, w Australii, ostatnio w Carnegie Hall, w Nowym Jorku. No fajnie, fajna sala, no, ale jak się gra dźwięki, to nie warto, czy się gra tutaj w piekiełku w jakimś, czy w piwnicy, czy w Nowym Jorku, bo dźwięki są te same. Mówię, największe wydarzenie w moim życiu to jest dzisiaj spotkanie z Tobą. I ci dziennikarze widni mówią, no dobra, jak to, bo Pan tu, tam był, tam Pan robił, tam, a ja to co? No tak. Wiesz, dlaczego największe wydarzenie w moim życiu dzisiaj spotkałem z Tobą tutaj, żeby mnie zaprosił? Księdzu Antoniemu proboszowi się wydaje, że mnie zaprosił. Genialny plan Boży. Genialny plan Boży. Zanim, żebym się urodził, już było wiadomo, że ja muszę się z Wami spotkać. Słuchajcie, genialnie to wszystko wymyślone. I przyjął to. Mogłem powiedzieć, nie interesuje, bo siedzę w Warszawie, nie spałem dwie noce, w ogóle nie mam czasu. Nikt z nas, ani ja, ani nikt z Was nie wie, czy się jeszcze jutro obudzimy. Tam jest zapisane. Czy wstaniemy jutro, budzimy się, czy nie? Nas nie. Kto wie, czy nie dostaniemy ostatnie szanse w naszym życiu, żeby fajnie przeżyć ten czas, żeby sobie fajnie pośpiewać? Słuchajcie, nie ma większej radości jak chwalenia Pana Boga. Moment, bo to nie jest to, że to Panu Bogu, czy Panu Bogu w ogóle, mogę powiedzieć, że zawsze się lata, czy my tam będziemy, to czy tamto. Nam jest to potrzebne. Bo w tym momencie, gdy my chwalimy Pana Boga, coś się z nami dzieje. Ja od kiedy zacząłem w ogóle grać w różnych chrześcijańskich zespołach i robić te rzeczy, nagle wszystko mi się poprzewracało w głowie. Nie dlatego, że chciałem. Ja w ogóle nie chciałem się zmieniać, bo mi było wygodnie. Jak wiecie, w Krakowie miałem krzywy Jan Budziaszek, wytwórnia flaszek i w ogóle było bardzo wesoło. I nagle mi się wszystko zaczęło przez to, że zacząłem chwalić Pana Boga. Także największe wydarzenie, nikt z nas nie wie, czy się jutro budzi. Może dostać ostatnią szansę, żeby Panie przeżyć ten czas. Co to znaczy, Panie przeżyć ten czas? Że pójdziemy dzisiaj po nasze spotkaniu, rozejdziemy się do swojej pracy, do swoich zawodów i powiemy sobie, kurczę, wszystko z łaską. A szczególnie ten człowiek, z którym się nie mogę dogadać, bo on został postawiony na mojej drodze tylko dlatego, żeby zobaczył, jaki ja mam problem. Bo gdybym ja nie miał tego problemu, to bym nie zobaczył tego drugiego człowieka. I pytają mnie często, proszę Pana, a dlaczego Pan przyjmuje te zaproszenia do więzień, do ośrodków dla narkomanów, do seminariów duchownych, na takie spotkanie mężczyzn modlitewne? No mówię, jest to prosta sprawa. Bo na te spotkania to ja najwięcej korzystam. Kiedy w liceum miałem w Radomiu jakieś rekolekcje, jak powiedziałem, że najwięcej korzystam, od razu chłopak mi jakiś przysłał kartkę. Ty, ile bierzesz za to spotkanie? Ile to u ciebie kosztuje? Ja mówię, kolego, to na czym zupełnie nie polega. Ja to bardzo dobrze zarabiam. W swoim zawodzie pracuję i w ogóle nic mi nie potrzeba. Tutaj jeszcze nie daj Boże, żeby powiedział jakąś księdzu, ile kosztuje takie spotkanie. W ogóle nic nie, mi to nic nie kosztuje. I pytam się, i właśnie pytam, czy wiecie, dlaczego przekazujemy sobie znak pokoju dłońmi, a nie nosem, czołem czy plecami? Wiecie dlaczego? Można by w czasie mszy świętej pada hasło, jedno z najważniejszych momentów, nie przystępuje do stołu pańskiego, dopóki nie pojednacie się z waszymi braćmi. Pada hasło do ołtarza, przekażcie sobie znak pokoju. A gdyby się stanął koło jakiejś kobitki, plecami i zrobił jej tra-la-la, nie? Można by tak było, nie? Ale przekazujemy sobie znak dłońmi. W dłoni jest zawarta cała informacja o człowieku. Wszystkie moje zdolności, uczucia, wszystko to naprawdę, kim ja jestem w moim wnętrzu, zawarte jest w dłoni. I w momencie, kiedy przekazujemy sobie znak pokoju, patrząc przy okazji głęboko w oczy, całe moje wnętrze przechodzi do ciebie, a twoje do mnie. Ponieważ ja wiem na 1000%, że każdy z was jest w czymś lepszy ode mnie, mało że lepszy ode mnie, to w czymś jedyny, niepowtarzalny na całej kuli ziemskiej, nie ma drugiego takiego człowieka, czy miał coś tak dobrego, jak ma każdy z was. Przyjął to zaproszenie z radością wielką, bo bardzo, bardzo lubię. Wiecie po co? Żeby przy okazji wyżebrać od was do tych dłoni. Jeżeli ktokolwiek z was dzisiaj po spotkaniu poda mi piąteczkę, będzie to największe szczęście, jakie mogło mi się naprawdę spotkać. Jeżeli ktoś nie poda, nie ma sprawy, szanuję wolność każdego człowieka. Jak jeżdżę po więzieniach, wiecie, że w więzieniu są kasty, grypserka, frajerzy. Grypserzy nie podają nikomu ręki spoza swojego grona. Mówię dlaczego chłopaków szapowa, jeżeli ktoś nie poda mi ręki, nie ma najmniejszych problemów. A jeżeli by ktoś się na przykład bał, że mu coś będę wysysał jak wampir, to nie bójcie się, bo to jest jak wybranie ognia od świeczki. Świeczka, kiedy przekazuje swój ogień, ona niczego nie traci. Także dziękuję za przynajmniej jedną piąteczkę, która się tu przyklei dzisiaj. Ludzie tak się dziwią po świecie, że jak jeżdżę, mówię, co tam temu Buciaszkowi wszystko pasuje, tak wszystko widzi przez różowe okulary. Jest bardzo prosta sprawa. Tylu ludzi codziennie podaje mi rękę. Tylu ludzi codziennie mi dobrze życzy. A ilu jeszcze obiecuje modlitwę? Wierzcie mi, że nic więcej do szczęścia nie jest potrzebne. Objechałem kulę ziemską wiele, wiele razy w koło, byłem wszędzie. Zakosztowałem wszystkich rozkoszy tego świata i teraz już wiem, jedna rzecz, która się liczy. Przyjadę do tych dłoni drugiego człowieka. Moich wielu kolegów, koleżanek, aktorów, muzyków marzą o tym, żeby mieć normalny dom, a robią wszystko, żeby go zniszczyć. I dlatego też mówię powtarzam słowa mojego spowiednika, że twoja baba z tobą wytrzyma te 40 lat, pójdzie po prostu do nieba. No dobra, trzyma, czeka na mnie, co chwilę dzwoni do mnie, bo wczoraj nie mogę przyjechać, co się dzieje. Mówię, nie, muszę jeszcze do podróży, bo tu jeszcze to na spotkanie. Jedyna rzecz, to się liczy, przyjadę do tych dłoni drugiego człowieka. Słuchajcie, jeżeli ktokolwiek z was, jedna osoba, o którą się modliłem, o którą żeśmy się modlili, czuje, że nie straciła tego czasu, podziękuję matce, że ona tutaj przyprowadziła, że się z nami pomodliła. Mateczko, dziękuję ci za wiarę, bo wiara to jest łaska. I żaden argument na pójście do nieba. Wiara to jest łaska. Za tą dzisiejszą wiarę, za to jedno serce zostało umocnione na dzisiejszej wierze. Dziękuję ci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas. Teraz jest godzina śmierci naszej. Amen. Mateczko, nadzieja. Popatrzcie, jest tutaj paru facetów zrozpaczonych, którzy przyszli tutaj, bo nie wierzą w to, że prawda i miłość naprawdę zwyciężą. Dziękuję Ci za to, że przynajmniej jeden z nich uwierzył, że naprawdę to wszystko się dobrze skończy. Bo nie ma przypadku na świecie i wszystko w życiu jest łaską. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
A teraz szczególnie chciałem Ci podziękować, a jeszcze bardziej prosić. Bo co z tego, że ja będę pięknie na bębenku grał? Co z tego, że będę, ludzie będą książki czytać, tłumaczyć na różne języki? Co z tego, że będę zapraszać tu czy ówdzie? Co z tego, że będę miał piękny dom, żonę, piękny dom i dobrze mi się będzie powodziło? Jak miłości nie będę miał, będę tylko jak cymbał brzmiący albo miedź brzęcząca. I teraz proszę Cię, naucz mnie tak Twojej miłości. Naucz mnie Twojej miłości, która łaskawa jest, która cierpliwa jest, która nie unosi się gniewem, nie unosi się pychą, ale naucz mnie takiej miłości, która nie pamięta złego. Naucz mnie takiej miłości, która nie pamięta złego, która wszystkiemu ufa i we wszystkim pokłada nadzieję. A wiem, że Ty możesz wszystko wyprosić u swojego Syna. I wiem, że Ty schodzisz na ziemię w bardzo konkretnym celu, żeby pomóc nam nieść krzyż, który niesiemy wszyscy. Bo nie ma przypadku na świecie. I dziękuję Ci, że zechciałaś tutaj z nami spędzić ten czas. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz zawsze i w
wieku. Matko pięknej miłości,
módl się za nami.
Amen.
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 Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Niech się...